Szczęść Boże w pokoju gościnnym na antenie Radia Maryja. Przy mikrofonie Paweł Błoch oraz po raz pierwszy w roli gospodarza
Alicja Haczyk. Szczęść Boże.
Ala, tak z Twojej perspektywy kobiecej, kiedy patrzysz na te wszystkie protesty, które darzą się na naszych ulicach, w naszych miastach, co czujesz?
Z perspektywy kobiecej czuję duże rozczarowanie moją płcią tak naprawdę, bo większość osób na tych protestach to są właśnie kobiety. I nawet nie chodzi mi tutaj o te wartości, które one reprezentują podczas tych protestów, ale w głównej mierze chodzi mi o sposób, jaki one protestują, to znaczy słownictwo, mnóstwo wulgaryzmów, ataki na Kościół, na ludzi, na rząd, na prawicę, na wszystkich dookoła. Jest tam tyle agresji w nich, tyle jakiejś takiej braku kultury i tak naprawdę głównie widzę tam złość takie, oburzenie tłumu. Tam nie ma jakiegoś takiego celu konkretnego, to nie ma sensu, nie jest to poukładane jakoś tak racjonalnie, cały ten protest nie ma jakiejś takiej celowości, tylko to jest troszkę takie bazowanie w sumie na ludzkich emocjach, czyli po prostu bawienie się trochę tym, tak? W jakiś sposób te kobiety są wykorzystane są ich emocje i są one napompowywane, te emocje. Czy jakieś protesty, które właśnie bazują głównie na takich atakach, na emocjach, mogą doprowadzić do jakiegoś
większych eskalacji?
Jakichś większych eskalacji? No, wydaje się, że...
Miejmy nadzieję, że się tak nie stanie. Delikatnie się z Tobą nie zgodzę, bo powiedziałaś, że nie ma jakichś większych celów podczas tych manifestacji, a mi się wydaje, że cel jest. I ten cel już jest... Próby jego realizacji są do roku 2015 tak naprawdę, kiedy w listopadzie, w grudniu, już nie pamiętam, ale plus minus półtora miesiąca po wygranych wyborach przez Zjednoczoną Prawicę powstał Komitet Obrony Demokracji. Wtedy to te, jak oni to wtedy przedstawiali, niezliczone tłumy społeczeństwa wyszło na ulicę i te setki, tysiące, miliony, miliardy ludzi wtedy protestowało przeciwko totalitarnym rządom Zjednoczonej Prawicy. I to tak naprawdę się dzieje sukcesywnie od 2015 roku. Co chwilę pojawia się jakiś wielki protest, który ma zamrozić całą Polskę. I wydaje mi się, że celem właśnie tych protestów jest odsunięcie PiS-u od władzy. Czy to za pomocą teraz kobiet? I jak bardzo ładnie powiedziałaś, że te kobiety są tak naprawdę wykorzystane. I to jest paradoks tej całej sytuacji, bo najczęściej to osoby, które pieją o pogwałceniu praw kobiecych i tak dalej, są feministki, prawda? Które przez cały okres swojej działalności mówiły, że to kobiety są dyskryminowane, wykorzystywane, że są poniżane, etc., etc. I możemy to wszystko mnożyć. A teraz one są świadome albo nieświadome tego, że są wykorzystane do jakiegoś większego planu. Że nie są podmiotem, ale są narzędziem tej całej układanki. Mm-hmm. I to jest dopiero paradoks tego wszystkiego.
Ale czy nie byłabym taka pewna, czy tu chodzi o to, że o odsunięcie PiS-u od władzy?
Jeszcze się wgryzę słowo. Mm-hmm. Wydaje mi się, że takiemu Szaremu Kowalskiemu, który jest na tej manifestacji, jemu chodzi o to, że jest jego jakieś prawo odbierane, domniemane bądź mnie. Natomiast osoby, które tym zarządzają, myślą na tym, aby odsunąć, aby obalić ten rząd.
Tak, oczywiście, ale jednak nasz rząd obecny powinien liczyć się z tym, że jeśli dotknie takiego tematu, zwłaszcza w czasie ogólnych napięć społecznych, to wywoła takie protesty. Musieli się z tym liczyć. Nie wydaje mi się, żeby myśleli, że jakoś inaczej się to potoczy, że ludzie tego nie zauważą.
Zresztą historia nas tego uczy. Po raz pierwszy na Wokandę tak naprawdę aborcja trafiła w 2016 roku, kiedy to była pierwsza ustawa Ordo Iuris, która miała znieść zarówno aborcję eugeniczną, jak i z przyczyn gwałtu. I wtedy też były wielkie protesty kobiece i wszyscy doskonale pamiętamy te obrazki z mediów i też było wtedy czarno i ponuro, tak? To wtedy pojawił się ten symbol tych parasolek, tak, czarnego protestu. Więc wydaje mi się, że władza na pewno się liczyła z tymi protestami. Ale odnośnie jeszcze tych protestów. Jakby kto zdecydował o tej sprawie aborcji? Trybunał Konstytucyjny, wydając swój wyrok. Więc a komu się najbardziej się obrywa? No oczywiście władzy i Kościołowi. Te wszystkie sytuacje, te wszystkie nienawistne hasła. I kiedy po raz pierwszy spotkałem się z tymi protestami kobiecymi, bodajże tydzień temu, tak, to była chyba, to był czwartek, środa, mniej więcej, wtedy przeraziły mnie te wulgaryzmy. Te wszystkie hasła, których no, emisja ani w radiu, ani w normalnym życiu nie jest niczym dobrym. I wydawało mi się, że już no, to już jest punkt, po którym już nie ma niczego, jak mawia klasyk Krzysztof Kononowicz. A się okazało, że nie. Nie minęło parę dni i ataki na Kościół. Nie tylko słowne, ale i te fizyczne. I mazanie różnych wulgarnych haseł, graffiti na murach kościelnych. Ale i wchodzenie do kościoła, wymachiwanie sztandarami, przeszkadzanie ludziom w modlitwie, czyli w jednej z najświętszych rzeczy, jaka ich może dotknąć. Boję się, że to też nie jest koniec tego wszystkiego.
No właśnie, i kto by się spodziewał właśnie ataków na Kościół w Polsce, tak? Jeszcze do niedawna ludzie myśleli, w Polsce mieszkający katolicy, że my jako Polacy, Polska, jesteśmy taką ostoją trochę, tak, świata, gdzie nas to nie dotknie, te ataki właśnie, te profanacje masowe, że nas nigdy nie dotkną. No, jak widać, to doszło i tutaj, do nas, do Polski. Strach pomyśleć, co jeszcze może się wydarzyć, jeśli już takie rzeczy się dzieją teraz, tak?
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I boję się, że jeżeli nie pojawi się coś... I to jest najgorsze, że ja nie jestem w stanie tego nazwać. Jakieś unormalnienie sytuacji, jakaś interwencja, byleby nie z zewnątrz, byleby to nie była interwencja wojsk jakichś bratnich albo mniej bratnich.
Już nam zapowiadano wielokrotnie interwencje z zewnątrz.
Ale żeby to się krew nie polała na ulicach, już naprawdę. Bo też miejmy w głowie to, że jakby na to nie patrzeć, może przez tydzień już ludzie zapomnieli, że żyjemy w pandemii, gdzie półtora tygodnia temu wszyscy łapaliśmy się za głowę i z troską patrzeć na kolejne rekordy zakażeń, a teraz już ci ludzie, którzy panikowali przed tym koronawirusem, teraz już jakby zapomnieli o tym i protestują i wieszczą swoje hasła na ulicy i nie bacząc na wszelakie obostrzenia, bo tak naprawdę te manifestacje są nielegalne.
Dokładnie. Jeszcze nam brakuje polskiego George'a Floyda teraz.
Bardzo ładnie zahaczyłaś temat protestów w Ameryce, prawda? Tak. Które były 3 miesiące temu, 4 miesiące temu. Tak naprawdę niedawno oglądaliśmy w Ameryce wojnę domową, bo ludzie napadali na sklepy, ograbiali ich z tak naprawdę całego życia ciężkiej pracy i boję się, że to teraz może się wydarzyć na ulicach Warszawy, Poznania, Łodzi i każdy może sobie podstawić zupełnie inne miasto w Polsce. Czy nie obawiasz się tego?
To znaczy, lekko się obawiam, ale właśnie, to znaczy te ataki na Kościół mnie zastanawiają, bo same protesty kobiet, czarne marsze, czarne protesty, to właśnie tak jak wspomniałeś, już to się zdarzało, ale właśnie te ataki na Kościół to jest zjawisko bardzo nowe w Polsce.
W Polsce bez precedensu.
Dokładnie. Więc to jest dla mnie bardzo zastanawiające i myślę, że powinniśmy podjąć jakieś modlitwy, działania, żeby zapobiec takim profanacjom. Z tego, co słyszałam, już powstała jakaś straż narodowa, tak? Powołana przez Roberta Bąkiewicza, która będzie miała na celu ochronę kościołów przed właśnie wtargnięciem nieproszonym z zewnątrz czy atakom. Myślę, że to może być ciekawy sposób na obronę naszych polskich wartości. Jak myślisz, jako mężczyzna, bo to jednak większość mężczyzn będzie chciało brać udział i bierze udział w tego typu inicjatywie.
Wydaje mi się, że to jest potrzebne. Wydaje mi się, że to jest potrzebne, ponieważ widzimy, co się dzieje. Widzimy te tych ludzi, którzy wkradają się w nasze świątynie, które tak naprawdę są też świątyniami ich. No jakby nie patrzeć, to polski katolicyzm jest elementem zespalającym polską kulturę. I czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba, tak jest, to jest fakt. I oni, ci ludzie, którzy profanują nasze kościoły, tak naprawdę mają w głębokim poważaniu naszą historię. To wszystko, co się wydarzyło z naszym narodem, z ich dziadami, ojcami. I to jest też przerażające w tym wszystkim. I ludzie, którzy stoją i bronią kościoła, są niestety dzisiaj potrzebni. Tak jak niedawno słyszałem na kazaniu, ksiądz głosił, że no, domu każdy normalny człowiek broni. A Dom Boży jest też naszym domem. I przychodzi teraz taka chwila, kiedy mężczyźni muszą stać przy drzwiach i pilnować, żeby był spokój. I to jest przerażające.
Niestety w dużej mierze pilnować przed kobietami. To jest, do czego doszło w dzisiejszych czasach.
To jest paradoks. Ale z tym paradoksem teraz Państwa zostawimy na krótką przerwę muzyczną.
Boże, witamy po przerwie muzycznej. Przy mikrofonie Paweł i Alicja. Rozmawiamy ciągle o protestach, które troszkę wzbudzają nasze oburzenie w dużej mierze, zdziwienie, zaskoczenie, co się dzieje. Rozmawialiśmy o tym, że w dużej mierze są to kobiety, tak, uczestniczące w tych protestach, ale jest tam też trochę mężczyzn. Ty, Paweł, właśnie może wypowiedz się teraz z perspektywy mężczyzny. Jak ty to widzisz? Jak ty oceniasz te kobiety, które tak masowo uczestniczą w tych protestach? I jak oceniasz mężczyzn, którzy również idą w tym tłumie?
Wydaje mi się, że te... No, zaraz znowu powiem o kobietach. Ale te feministki dają się wykorzystywać. Bo czym jest aborcja? Aborcja jest po części efektem egoizmu męskiego. No kiedy właśnie. Taki jeden czy drugi facet nie bierze odpowiedzialności za swoje czyny również, no bo do tanga trzeba dwojga. I po prostu łatwiej jest, no dam ci pieniądze i sobie tam tą sprawę załatwię. Jakkolwiek by to strasznie nie brzmiało. I dają się po prostu te kobiety znowu wpuszczać w maliny przez tych mężczyzn. I no tak, popatrz, to zabierają ci prawo, tak? To jesteś ograniczana w pewien sposób. I to, jeżeli jakiś mężczyzna tak mówi, ja uważam, że to jest podłe. Bo to jest niebranie odpowiedzialności, to jest olewanie sprawy i lenistwo. A z tym trzeba walczyć i w żaden sposób nie wolno tego bronić.
No właśnie, to próbuje się nam w ten sposób wmówić, że właśnie to jest sprawa tylko kobiety, tak? To, kogo ona nosi pod swoim sercem. Odrywa się to od całej tej komórki rodziny. Czy to nie jest tak, że jesteśmy odpowiedzialni jedni za drugich, a zwłaszcza mężczyzna jako no, ta głowa rodziny powinien okazać się jakąś siłę, dać bezpieczeństwo kobiecie w momencie, kiedy ona zachodzi w ciążę, w momencie ciąży, w momencie, kiedy ona nawet miałaby takie też myśli, żeby tą aborcję popełnić, to powinien mu też od tego odwieść. Jak ty myślisz, czy brakuje nam tej takiej roli męskiej w dzisiejszych czasach?
Ojejku, czy brakuje nam roli męskiej? No, ja żyję, więc chyba nie brakuje, tak powiem przekornie. Nie no, ale kiedy patrzymy też w mediach społecznościowych na różne wydarzenia, w których biorą udział mężczyźni, różne ich hobby, zainteresowania i tak dalej, to odbiega to od norm, które tak naprawdę jeszcze niedawno były uważane za coś najzwyklejszego, najnormalniejszego. Teraz często mężczyźni częściej chodzą do różnych miejsc upiększających niż kobiety. No i wydaje mi się, że coś tam się nam w główkach poprzestawiało. Mam nadzieję, że nie mi. Aczkolwiek każdy ma coś tam swojego. I po części masz rację, że tej męskości brakuje, ale tak jak w pierwszej części rozmawialiśmy o tych protestach, nie o protestach, tylko o Straży Narodowej, prawda? O tych mężczyznach, którzy bronią kościołów. O, i widzisz, i ci mężczyźni się pojawiają. Może jest ich niestety mniej niż osób w protestach, ale są, pokazują, że żyją, że bronią naszej wiary, naszej tradycji i to jest pozytywny symptom tego wszystkiego. I miejmy to też z tyłu głowy, że nasze społeczeństwo jest podzielone, tak jak każde, ale i są prawdziwe kobiety, i są prawdziwi mężczyźni.
Masz rację, to
dziękuję
prawda. musimy właśnie nie patrzeć na innych, tylko dbać o to, żebyśmy wyznawali odpowiednie wartości, dbać o siebie nawzajem, żeby była jakaś różnica, tak, pomiędzy kobietą i mężczyzną, bo tego się nie da ukryć. Są różnice i musimy bronić tych swoich ról, tak? Ale ja chciałam teraz zahaczyć jeszcze inny temat. Właśnie wracając do tych kobiet, w dużej mierze zauważyłam, że kobiety, które opowiadają się za tymi protestami, często są kobietami religijnymi. Kobiety, mężczyźni, tak? Ale w dużej mierze to jednak zaobserwowałam, moje koleżanki uczestniczą w tych protestach i popierają je. Na portalach społecznościowych zauważyłam, że dodają zdjęcia popierające właśnie te postulaty. Nawet zauważyłam, że jedna z moich znajomych dodała zdjęcie ze swoim malutkim dzieckiem i na tym zdjęciu hasło popierające właśnie aborcję. Coś mi się tutaj nie zgadzało, jednak jest to jakaś hipokryzja, no ale no, zawiodłam się, powiem szczerze.
No niestety nie ty jedna. Tak smutno to skwituje, ponieważ to też jest taka chwila próby. Tak mi się wydaje. I my, młodzi ludzie, którzy mediami społecznościowymi posługują się dosyć sprawnie, obserwują to, jak nasi znajomi reagują w takich chwilach spornych, w takich chwilach, kiedy trzeba pokazać, po której się stronie. I to jest depresjogenne, kiedy widzimy, że osoby, które nawet kojarzymy z kościoła, teraz głoszą rzeczy, które są no, sprzeczne z jego nauką. I tak naprawdę te wszystkie lata katechezy, wychowania przez rodziców i tak dalej, wszystko idzie się gryźć, no bo coś idzie nie tak w tym wszystkim i to jest bardzo, bardzo smutne. Ale mówię, znowu pozytywnie odbijam piłkę, są ludzie, którzy tych kościołów bronią, są kobiety, mężczyźni, którzy cały czas przy tych konserwatywnych ideałach siedzą, stoją i bardzo dobrze, i musimy te przykłady chwalebne chwalić, pokazywać i mówić o nich.
No właśnie, pozostaje nam od podstaw budować te wartości, tak, bo to jest, też zauważyłam, że w dużej mierze te kobiety, ci ludzie, ci mężczyźni głoszą hasła,
które tak obrażają wielu Polaków, no bo kiedy są hasła pod adresem na przykład biskupa Jędraszewskiego w Krakowie, naprawdę wulgarne i tak, no już gorzej się chyba nie da. No, ja oglądałem te obrazki i mi było z jednej strony przykro, z drugiej strony byłem zły. Miałem tyle w sobie emocji i takiego żalu. Ciężko było mi to nazwać.
Tak, ktoś powiedział ostatnio właśnie, że na ulicy Franciszkańskiej w Krakowie niedawno jeszcze śpiewano Barkę, a teraz...
hasła, których w Radiu Maryja ani w żadnym innym miejscu kulturalnym na pewno nie możemy przytoczyć.
Tak.
No, taka jest prawda.
Niestety.
Trzeba też pamiętać o tym, że tak jak już wcześniej wspominałem, mamy cały czas pandemię. I ta psychoza, która zaczęła się tak naprawdę w marcu, kiedy to wszyscy siedzieliśmy po domach i baliśmy się wystawić nos do sklepu, To wszystko na nas wpłynęło, to całe zdenerwowanie. Takie zdenerwowanie też może trochę na władzę i ludzie muszą to jakoś wyładować. Nie chwalę tego w żaden sposób, bo to ganie, ale jest to jakiś sposób wyładowania swoich negatywnych emocji.
Dokładnie.
No, nie mamy się z czego chwalić za naszych rówieśników. Miejmy nadzieję, że tych dobrych, że użyjemy takiego stwierdzenia, będzie więcej, ale ala. Czy wiesz, czy tak wpadło mi do głowy, gdzie upatrujesz jakby korzeni tych całych sytuacji, tych wszystkich protestów i w ogóle takiego odrzucenia tej naszej tradycji?
To znaczy, to jest moja subiektywna opinia, ale wydaje mi się, że tak jest, że człowiek, kiedy ma troszeczkę za dobrze w życiu, kiedy wszystko idzie jak po maśle, że tak powiem, ma się pieniądze, nie doświadcza się wielu cierpień, no to wtedy przestajemy myśleć o takich sprawach ważnych, wartościowych, tylko troszeczkę myślimy o sobie, nasze myśli właśnie w troszkę w innym kierunku biegną. I wtedy, no tak, na Zachodzie zaczęły się też takie sytuacje wcześniej, właśnie dlatego, że tam wcześniej był dobrobyt, tak? Dlatego no, w mojej opinii w dużej mierze ważna to jest kwestia cierpienia i znaczenie cierpienia. Często, kiedy jakieś takie doświadczamy jakichś takich sytuacji trudnych dla nas w życiu, no to zwracamy się do Boga, tak? A kiedy to cierpienie jest na przykład wojny czy komunizmu, kiedy to cierpienie doświadczało całego narodu masowo, to wtedy ludzie trzymali się tych wartości, tych zasad. A dzisiaj, no niestety albo stety, nie wiadomo jak na to patrzeć, mamy wszystko, tak? I po prostu zaczynamy myśleć o rzeczach takich błahych, zaczynamy troszkę szukać dziury w całym, szukać swojego szczęścia, swojej wygody w każdym małym aspekcie życia, tak? I nawet właśnie takim jak ciąża, to akurat jest ważny aspekt życia, ale no, doszukujemy się po prostu jak najbardziej takich sytuacji trudnych, żeby je wyeliminować. Czyli w momencie, kiedy nie wiemy, jakie dziecko się narodzi, no to żeby kobieta przypadkiem nie cierpiała za bardzo, no to już zawczasu usunie tą ciążę, żeby tylko nie cierpiała.
Tak, skoro na wszystko są tabletki, tak. I wszędzie w telewizji widzisz, o, boli mnie głowa, wezmę taki i taki lek, boli mnie ręka, wezmę taki i taki lek. Wszystko jest od tak, a życie tak nie wygląda. Ale też z drugiej strony takim powodem może być moda na przykład. I widzimy, często jesteśmy zachłyśnięci tym Zachodem i patrzymy, że to, co stamtąd przychodzi, jest lepsze, co nasze, dużo sprawniejsze. I często młodzi ludzie po prostu idą za tym, mają takie klapki na oczach i idą za masą, za tłumem i skandują: tak, to jest dobre i wszyscy biją brawo.
Albo dobre, bo zachodnie.
Albo dobre, bo zachodnie, właśnie.
To myślenie jeszcze u nas funkcjonuje w Polsce.
Dokładnie. To jest, i to też jest drugi powód, o którym chciałem powiedzieć, czyli nasze korzenie w państwie komunistycznym. Mhm. Przecież 50 lat w nasz polski organizm był wtłaczany Marx i Engels. Muszą być jakieś skutki tego wszystkiego. Chociażby problem z niektórymi polskimi uczelniami, jak i nie większością. Kiedy to rektorzy tak naprawdę wypuszczają studentów i nie to, że im nakazują, ale ułatwiają im jak najbardziej, żeby wyszli na ulicę i teraz protestowali.
Wysyłają nawet takie wiadomości, tak? Zachęcające.
Dokładnie. Czytałem takie wiadomości, które mi pokazywali znajomi. Tak sobie myślę.
Ale wiesz, co mi to przypomina? 1 maja, pochody pierwszomajowe, święto pracy, tak? Kiedy kazano ludziom, było wolne i wtedy, możesz iść, możesz nie iść, ale spróbuj nie przyjść, zobaczymy, co będzie, tak? A i teraz też uczelnie robią wolne i
wtedy
zachęcają do tego, żeby...
Różnica jest tylko taka, że wtedy miał być pozytywny przekaz, że wszyscy robotnicy z partią, 1 maja, święto pracy i tak dalej. A teraz ten przekaz jest jakże skrajny.
Dla nich i pozytywny, myślę, tak? Walka o prawa kobiet.
Prawa kobiet, dokładnie. Ale chyba tych nienarodzonych nie. To nie obejmuje, niestety.
No niestety.
A teraz, to jest chyba rzecz, która mnie najbardziej nurtuje w tym wszystkim. Jak rozmawiać z tymi ludźmi? Jak ich edukować, ewangelizować? Bo ja próbuję rozmawiać z tymi znajomymi i za każdym razem grochem o ścianę to się odbija. Nie ma tego nici porozumienia. Dialog jest potrzebny, jest konieczny, ale jak do niego dojść?
No niestety myślę, że to nie jest proste, a powiedziałabym nawet, że to może być niemożliwe. Jeśli byśmy chcieli wyjść i rozmawiać z nimi, ewangelizować, bo to jest długi proces, tak? To jest długoletni proces kształtowania naszych dzieci przez społeczeństwo, właśnie przez rodziców. Więc nie jest to takie proste, żeby teraz nawrócić takiego człowieka. To jedynie myślę modlitwą. Przede wszystkim jest to jakaś łaska też może, jaką człowiek taki może otrzymać, jeśli chodzi o to, żeby się nawrócił. My nie jesteśmy w stanie jako ludzie, szarzy ludzie, nawrócić takiego człowieka. Tylko i wyłącznie Bóg, modlitwa i łaska. My jesteśmy właśnie od tego, żeby się modlić za takich ludzi.
Jednocześnie pamiętajmy chociaż o próbach tego apostolatu, o których między innymi mówi ojciec Tadeusz, prawda?
O świadectwach,
dokładnie. Mm-hmm. O tym, że też jesteśmy żywymi obrazami Kościoła. I kiedy starajmy się nie odpowiadać agresją na agresję. Mm-hmm. Tak mi się wydaje. Wiem, że to brzmi bardzo ciężko, ale może wśród tych protestujących zobaczą, że oni nas tak obrażają. Od najgorszych tak naprawdę. Życzą nam wszystkiego, co może być w życiu złe, a my im odpowiadamy, nie wiem, uśmiechem, tym, że my się za nich pomodlimy. Może to do nich przemówi. To, że my nadstawimy ten drugi policzek, prawda? I że pokazujemy, że my tak naprawdę ich kochamy. No bo ich kochamy jako ludzi, bo ludzi musimy kochać, mamy nienawidzić grzechu, a to są inne sprawy. I trzeba to im pokazywać, trzeba pokazywać, że ci katolicy są normalni, fajni ludzie, którzy nie chcą dla nich nic złego. I mam nadzieję, że tym, wydaje mi się, że pozytywnym akcentem zakończymy dzisiejszą audycję. Zapraszamy za tydzień o stałej porze, zapraszamy na nasz fanpage na Facebooku z Panem Bogiem, gdzie rozmawiali Paweł i Alicja.
Z Panem Bogiem.